Urodziłem się w tak zwanym dobrym domu, czyli domu, w którym była właściwie miłość. Dostawałem od rodziców to, co było potrzebne materialnie, czyli nigdy nie chodziłem głodny, zawsze chodziłem ubrany. Tata miał dobrą pracę, własną firmę, więc mama nie musiała pracować. Wychowywała mnie i brata. Wszystko było, można powiedzieć, okej. Okay. Tak. W szkole podstawowej, właściwie przed pójściem do szkoły podstawowej, okazało się, że mam talent muzyczny. Kiedyś na jakiejś tam imprezie rodzinnej jeden pan przyniósł klawisze, keyboard, zaczął na nim grać i ja już od niego nie odszedłem, więc stałem i słuchałem, jak gra. Po jakimś czasie okazało się, że mam chyba też talent, bo potrafiłem trzymać rytm, ładnie śpiewałem. Rodzice zdecydowali, że puszczą mnie do tej wymarzonej szkoły muzycznej podstawowej. W szkole podstawowej kochałem muzykę, ale tam był pewien problem ze mną, który mógłbym określić jako teraz z perspektywy czasu nadpobudliwość. Więc moje oceny bazowały tak mniej więcej w okolicach czwórek. Byłem zawsze dobry, ale nie najlepszy. Przyszło gimnazjum. Jestem pierwszym rocznikiem, który przecierał szlaki. Gimnazjum. Poszedłem do gimnazjum muzycznego, ale po 1,5 roku zdałem sobie sprawę, że to nie jest droga, którą chcę iść w życiu, że muzyka klasyczna to nie jest mój konik. No i w gimnazjum jeszcze można powiedzieć, że byłem tym grzecznym dzieciakiem, który już zaczynał odkrywać gdzieś tam muzykę rozrywkową, muzykę rockową, metalową, i to się zaczęło w moje życie wplatać. Już zacząłem zapuszczać włosy. Swego czasu, teraz mam łysą głowę, ale swego czasu nosiłem bardzo długie włosy. Zaczęło się noszenie glanów i tak dalej. Bardzo to lubiłem i dopiero jakiś rok temu wyjąłem ostatni kolczyk. Ale coś zaczęło się dziać w moim życiu już wtedy. Czegoś mi brakowało. Miałem jakąś pustkę w sobie. Zaczęły się czasy liceum. No i w pierwszej klasie liceum zaczęło się też chodzenie po klubach różnych. Wraz z tym pojawił się alkohol w moim życiu. I tak przez następnych 18 lat już w moim życiu ten alkohol trwał. Klasycznie. Na początku picie rozrywkowe, później faza krytyczna, później już wstęp do uzależnienia, a potem już zjeżdżalnia i praktycznie każde stresujące wydarzenie, szczęśliwe wydarzenie, jakiekolwiek wydarzenie tak naprawdę w moim życiu było tym alkoholem skażone z perspektywy czasu, muszę tak to nazwać, a tak naprawdę było hamowaniem emocji. Zespoły muzyczne, w których grałem, to wszystko zaczęło się w czasie liceum. Pierwszy zespół, w jakim grałem, no tutaj już zaczynaliśmy ocierać się o tak zwany gothic metal, czyli muzykę bardzo mroczną. Dużo było takiego właśnie, dużo mroku w tym wszystkim. Teksty, które pisałem, były mroczne. Zawsze byłem taką trochę depresyjną duszą, ale wylewały się ze mnie takie rzeczy, które wbrew pozorom teraz muszę powiedzieć, że musiały gdzieś się wlać. Ja nie wiedziałem jeszcze gdzie, ale do tego przejdę później. Później, no i oczywiście cały czas towarzyszył temu alkohol, no bo przed koncertami był stres, przed koncertami były imprezy, po koncertach były imprezy, alkohol cały czas temu wszystkiemu towarzyszył, więc zaczęło się już coraz ostrzejsze picie. Później po tym zespole był jeszcze jeden zespół, z którym zjechałem już całą Polskę. Zespół taki postpunkowy, można powiedzieć. Graliśmy wesołego punka, jeździliśmy po kraju i piliśmy. Paliliśmy trawę i się świetnie bawiliśmy, niszcząc pokoje hotelowe, i było w ogóle super. Tak nam się wydawało, że nikogo tym nie krzywdzimy, no bo w końcu każdy z nas, z naszej trójki, która tam grała, był sam. A tak naprawdę każdy z nas był samotny. Później przyszedł czas na zespół, z którym najwięcej, jakby można powiedzieć, osiągnąłem muzycznie, jeśli to jest dobre pojęcie. Nagraliśmy dwie płyty, takie profesjonalne, też bardzo, bardzo dużą część Polski zjechaliśmy z koncertami. Ja już czułem, że ten alkohol nie pełni dla mnie roli takiego napędzacza jak wcześniej, tylko on sprawiał, że ja się czuję normalnie. Przyszedł taki moment, że ja musiałem pić, żeby czuć się normalnie, a nie po to, żeby się wyluzować. Czyli nie stosowałem alkoholu do redukcji stresu już, tylko stosowałem go do tego, żeby jakkolwiek funkcjonować. I to trwało chyba najdłużej. Zaczynało do mnie powolutku docierać, coś tam do mnie pukało. I zacząłem powolutku, bardzo powolutku trwał ten proces, myśleć nad tym, że coś w moim życiu chyba jest nie tak. I miałem, jak klasycznie, każdy alkoholik, różne próby rzucenia, odstawienia na miesiąc, odstawienia na 2 tygodnie, na tydzień, na 3 dni, bo tak to wygląda w przypadku uzależnienia od alkoholu i nie tylko zresztą. Ale no, do tamtego czasu nie odstawiłem. W zespole było nas trzech. Powolutku zaczęły się starszym członkom zespołu, no bo ja byłem najmłodszy, rodzić dzieci, i tak zespół zaczął powolutku się rozchodzić, a ja dzieci jeszcze nie miałem, byłem najmłodszy, więc imprezowałem najwięcej. Zaniedbałem sferę edukacyjną swojego życia, nie poszedłem na studia, właściwie poszedłem 4 razy na studia, ale wszystko się kończyło na pierwszym semestrze tak naprawdę. Zawalałem to wszystko przez to, że w weekendy po prostu imprezowałem. Nie miałem na to ochoty. Oczywiście pracowałem i to jakoś niemal zawsze udawało mi się pracować w miejscach, które sprawiały, że miałem środki na to, żeby pić. Bo przy tym wszystkim znam bardzo dobrze język angielski i znam się na komputerach, więc to jest takie połączenie, które powiedzmy zapewniało mi zawsze no, środki do tego, żeby móc swój nauk kontynuować. Zostałem wyrzucony z pracy, z jednego miejsca, bo bardzo często nawalałem, po prostu nie przychodziłem, brałem zwolnienia lekarskie. No i te moje dobre prace zaczęły zamieniać się na coraz gorsze prace. W końcu wylądowałem w jakiejś, no, knajpie. To jest i tak zbyt dobre określenie chyba na to miejsce, gdzie pracowałem w kuchni. I też wiązało się to z nałogiem oczywiście. I tam też poznałem swoją żonę, która przyszła do pracy jako kelnerka, swoją przyszłą żonę, no bo wtedy jeszcze nie była moją żoną. Więc ona poznała mnie biednego w nałogu i uważam, że to było akurat świetne, że poznała mnie w takim momencie, bo wiedziałem, że jeżeli w takiej chwili ktoś zdołał mnie pokochać, to w innych sytuacjach może być tylko lepiej. Co sprawiło, że zacząłem się, jak to się mówi, ogarniać? Tutaj musimy trochę przewinąć do przodu, bo ja później, już będąc ze swoją jeszcze narzeczoną, jeszcze dziewczyną, pracowałem już w firmie, w której pracuję obecnie. I cały czas ten alkohol mi przeszkadzał. Gdzieś tam cały czas ciągle towarzyszył mi kac. Mi się wydawało, że ja to kontroluję, że wypijam tylko kilka piw dziennie. Cały czas miałem takie wrażenie kontroli, które było całkowicie złudne. To jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Jeżeli ktoś się z tym wcześniej nie spotkał, to polecam, jest o tym masa informacji w internecie. Po prostu żyłem w iluzji, żyłem w zaprzeczeniu, że mam problem. Ale pewnego dnia moja żona powiedziała mi, że jest w ciąży, że będziemy mieli dziecko. I to był taki moment, kiedy patrząc perspektywy czasu na to odczułem działanie Ducha Świętego w swoim życiu chyba po raz pierwszy. Ja bardzo długo nie znałem, nie rozumiałem pojęcia Ducha Świętego. I tak naprawdę odkryłem je bardzo niedawno. Jeszcze wtedy nie znałem go tak w pełni, ale wiem, że to był jedna z tych chwil, kiedy na przykład rzuciłem papierosy, które paliłem wtedy namiętnie, od razu. Po prostu rzuciłem i już. I pomyślałem sobie, czas wziąć się za siebie, chłopie, bo jak nie teraz, to kiedy? Zaczęły się czasy tego paskudnego wirusa, który nas pozamykał na 2 lata w domach. A dla mnie to był czas terapii, więc ja tak naprawdę troszeczkę muszę powiedzieć, że jestem ze swojej perspektywy wdzięczny Bogu za te 2 lata, kiedy miałem szansę być z daleka od świata, bo miałem możliwość podjęcia terapii. Pierwsze pójście do psychiatry było strasznie trudne. W ogóle umówienie się, zadzwonienie tam, to było coś, czego niemalże 10 razy podchodziłem do tego. Ale w końcu zadzwoniłem, powiedziałem, że mam problem, że chcę porozmawiać z kimś, kto zna się na tym lepiej, bo czuję się po prostu źle, bo jest mi trudno, bo nie radzę sobie sam ze sobą, nie radzę sobie z życiem. Pojawiła się agresja nawet u mnie w domu, zacząłem być agresywny w stosunku do swojej żony. Za każdym razem, kiedy mówiła mi, że może przestaniesz już pić, to we mnie po prostu się gotowało i okropnie się z tym czułem. Trafiłem na świetną lekarkę, która stwierdziła u mnie zaburzenia lękowe i depresję, ale zadała takie jedno pytanie, które pozwoliło jej zrozumieć wszystko, ile pan dziennie pije. Ja po raz pierwszy w życiu obcej osobie powiedziałem tak naprawdę, ile ja piję dziennie. Ona powiedziała, ok, przepiszę panu leki antydepresyjne, ale kieruję pana na terapię uzależnień. Musi pan podjąć terapię, bo inaczej te leki antydepresyjne nie będą miały żadnego sensu. I tego dnia, kiedy byłem właśnie u psychiatry wieczorem, wypiłem swoje ostatnie piwo w życiu. Wiem. To nie była symbolika. Ja po prostu miałem to piwo w lodówce. Otworzyłem je rozmawiając z żoną, wypiłem to piwo już bez smaku. To było ostatnie, to było 4,5 roku temu. Niesamowite uczucie z jednej strony takiego uwolnienia, z drugiej strony wiedziałem, że biorę na siebie ogromny ciężar, bo trzeźwienie jest trudne, nie ma co się oszukiwać. No ale życie płynęło dalej. W marcu 2020 roku urodziła się moja córka i mieliśmy taką możliwość z żoną, żeby ona była akurat na urlopie macierzyńskim, mogłem pracować zdalnie, więc wyjechaliśmy na wieś do domu teściów. Teściowie pracują za granicą, więc po prostu siedzieliśmy na wsi, nie musieliśmy nosić tych wszystkich maseczek, mieliśmy teren, gdzie mogliśmy chodzić i po prostu normalnie funkcjonować, w miarę normalnie w tej całej matni i dziwactw, która się działa wokół. I ja wtedy pracowałem nad sobą po prostu dużo, nie tylko sam, miałem telefoniczne spotkania z terapeutką, bardzo dużo czytałem i słuchałem takiej lektury, to jest Wielka Księga Anonimowych Alkoholików. Ja nie jestem osobą, która przeszła 12 kroków, nie poszedłem tą drogą, ale w tej książce było bardzo dużo nawiązań do czegoś, czego jeszcze nie rozumiałem. Wiedziałem, że są tam pewne mądrości, które gdzieś muszą prowadzić, ale ja jeszcze nie wiedziałem gdzie. To była bardzo mądra książka, ale tak jakby brakowało mi bibliografii do niej. Dopiero później dowiedziałem się, że autorzy tej książki należeli do grup oksfordzkich, że byli chrześcijanami i że tak naprawdę pierwsza wersja Księgi Anonimowych Alkoholików nie mówiła o sile wyższej, jakkolwiek ją pojmujemy, tylko mówiła o Bogu. O naszym Bogu, chrześcijańskim Bogu. Ale nie to był moment przełomowy. W tym czasie, wychodząc z córką na spacery, wrzucałem sobie do uszu słuchawki i po prostu chodziłem po wiosce, która nie jest wielka, w kółko. Chyba z trzy pary butów zdarłem chodząc i słuchając różnych podcastów, wypowiedzi osób uzależnionych. I w wielu z nich powtarzała się taka jedna strofa. Takie jedno zdanie. Upadnij na kolana i pomódl się do Boga. Bo mimo tego, że ja nie piłem i nie piłem już kilka miesięcy, ja cały czas czułem, że mam problem. Po prostu chciałem pić dalej, ale nie mogłem. I tak bardzo potrzebowałem uwolnienia od tego, że w końcu posłuchałem tych ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy gdzieś tam już przeszli ten proces. Kiedy było mi tak strasznie ciężko, jednej nocy żona z córką już spały na górze, ja spałem akurat na dole tego dnia. Uklęknąłem i pomodliłem się do Boga. Po prostu, tak po prostu, własnymi słowami, z żadną regułką, nie modlitwą pańską. Zacząłem go prosić, tak zwyczajnie, żeby mi to zabrał, bo nie daję rady, bo już mi jest za trudno, bo czuję, że jeżeli dalej będzie we mnie to napięcie, dalej nie będę sobie radził z emocjami, to wrócę do tego. No i Bóg, jak to Bóg? No ja mam takie swoje powiedzenie na temat tego, co mi się przytrafiło. Jest takie powiedzonko, jak trwoga to do Boga. U mnie było zupełnie odwrotnie. W sensie, ja, kiedy byłem w trwodze, to do mnie przyszedł Pan właśnie wtedy. I wtedy zobaczyłem Jego działanie, takie prawdziwe, kiedy obróciłem się po kilku miesiącach, pomyślałem o czasie na przykład 3 miesięcy poprzednich i zdałem sobie sprawę, że ja przez te 3 miesiące już nie myślałem o alkoholu. Że ja już nie chciałem pić. Ja już byłem od tego po prostu wolny. Nie byłem wolny od problemów, bo człowiek, wydaje mi się, nigdy nie jest wolny od problemów tutaj w świecie. Każdy jakieś ma. Ale byłem wolny od tej substancji. Od tego, co tyle lat kontrolowało moje życie. Od tego, co ja tak naprawdę sobie robiłem. Byłem od tego wolny. Od siebie, który nie wierzy. Nie wierzy w to, że moc Boga może wyzwolić. Może. I zaczęły do mnie docierać różne filmiki w internecie. No Bóg ma swoje różne sposoby, tak? Ja bardzo dużo czasu spędziłem na słuchaniu podcastów. Nadal to robię zresztą. Słucham książek i wtedy zaczęły do mnie docierać jakieś krótkie fragmenty wypowiedzi osób, które po prostu mówiły o Biblii, o tym, co można w Biblii przeczytać. I tak bardzo poruszyło to moje serce, że sam zacząłem czytać Biblię. Odkryłem, że to, co do tej pory poznawałem, no nie do końca idzie w parze z tym, jak prawdziwa wiara powinna wyglądać. To, czy ja przyjdę w niedzielę do kościoła, czy wezmę chrzest, czy będę robił dobre uczynki, czy nie, że tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Zacząłem szukać jakiejś społeczności, ludzi. Chciałem po prostu poznać kogoś, kto mi to lepiej wyjaśni. No i wysłałem maila, znalazłem maila do kościoła baptystów w Szczecinie. Napisałem do kancelarii i tam kilka dni później zadzwonił do mnie pastor Robert Merecz. Powiedział: Panie Marku, czy ma Pan 2 godziny czasu na rozmowę? No ja miałem te 2 godziny, powiedziałem tak. I Robert odpowiedział na wszystkie moje pytania. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, teraz ja jestem 1,5 roku po przyjęciu chrztu. Jestem w kościele baptystów, poznaję Biblię coraz lepiej, zaczynam ją rozumieć, chociaż wciąż mam często mętlik w głowie i niektóre rzeczy są dla mnie niezrozumiałe, ale modlę się o to, żeby po prostu je zrozumieć. I rozmawiałem tutaj w Marylinie z pastorem Danielem Kowalińskim. On po swoim jednym z wykładów zapytał mnie o zdanie, bo też ja rozpocząłem studia psychologiczne, teraz prowadzę też terapię uzależnień, terapię DDA, dorosłych dzieci alkoholików. Kształcę się bardzo mocno w tym kierunku, bo chcę pomagać osobom, które jakby no, mierzą się z tym problemem, z którym ja mierzyłem się wcześniej. Zapytał mnie właśnie o to, co tak naprawdę może człowieka wyzwolić z tego alkoholizmu. Czy coś takiego jak świeckie 12 kroków może pomóc? Czy terapia w ośrodku, gdzie uczy się pewnych zachowań, oducza się pewnych zachowań, czyli stosuje taką terapię trochę behawioralną, taką prostą, tak jak uczy się zwierzęta, na przykład skakać przez hula hop, tak? Czyli nie wchodź w tą alejkę w sklepie, bo tam możesz zobaczyć wyzwalacz, który sprawi, że się napijesz. Ja powiedziałem pastorowi Kowalińskiemu, że mnie wyzwolił Bóg i że to on do mnie przyszedł, bo to on do mnie pukał tymi różnymi kanałami. Tą Biblią, którą w końcu po tylu latach wziąłem do rąk, którą nieraz widziałem u mojej babci chociażby. Mnie wyzwolił Bóg. Jestem mu za to niesamowicie wdzięczny i nie chcę powiedzieć, że w jakiś sposób chcę się odwdzięczyć i teraz pomagać ludziom uczynkami, tak? Tym, że będę terapeutą, będę wyciągał innych ludzi, tylko chcę pokazać ludziom, że jest droga, którą oni nie muszą iść. Że są inne drogi, tak jak ja widziałem też tylko jedną, tak? To była droga w dół. Ja widziałem tylko drogę w dół, a dla każdego, naprawdę z najbardziej czarnych, takich mrocznych miejsc, a byłem w bardzo mrocznych miejscach, naprawdę. Obudzenie się po ciągu alkoholowym to jest jedno z najbardziej mrocznych miejsc, w jakich można być, nie mając co jeść w lodówce, musząc zamówić sobie jedzenie ze wstydem, trzęsącymi się rękami, odbierając to jedzenie, jeśli w ogóle mam jeszcze jakieś pieniądze na to jedzenie, bo to też jest ważne, a takie momenty w moim życiu były, do tego, co jest teraz, czyli do kompletnej odmiany. Dalej mam problemy. Dalej się z nimi zmagam, ale mam też kompana i mam pana, który prowadzi mnie w tym. I to jest chyba najpiękniejsze. I dzięki temu też wiele moich zmartwień po prostu znika. Ja mam to zmartwienie, myślę nad nim. Biorę do ręki Biblię albo zakładam słuchawki, bo też mam pewne problemy ze wzrokiem. Słucham Biblii w wersji audio i po prostu problemy przestają mieć znaczenie. Tutaj na świecie każdy się z czymś zmaga. Ja też zmagam się z różnymi rzeczami, ale jeśli idziemy w dobrym kierunku, jeżeli wiemy, gdzie patrzeć, to no to czeka nas coś niesamowitego i to chyba jest najważniejsze. Ja widzę w tych młodych ludziach siebie. Oczywiście w nie wszystkich z nich, bo wiele z tych dzieciaków, przepraszam, że tak je nazwę, ale z tych osób, z tych młodych ludzi jest w tym wieku, w którym są teraz dużo, dużo mądrzejsi niż ja byłem w ich wieku. Znają Ewangelię, znają Boga, ale są też osoby, które ewidentnie mają problemy. Ja przyjeżdżam tutaj, żeby opowiedzieć trochę o sobie, o tym, jak wyglądała moja historia, żeby może kogoś ustrzec, żeby może ktoś zauważył podobieństwo, bo tak naprawdę wszystkie uzależnienia działają podobnie. Te historie opowiadane czy przed kamerą, czy w internecie, gdziekolwiek, one wszystkie mają wspólne mianowniki. I każdy, kto trafi na takie lustro, taką osobę, która była uzależniona, która opowiada o tym i usłyszy to, znajdzie w sobie pewne cechy osoby uzależnionej, a tych uzależnień naprawdę jest cała masa i jest ich coraz więcej wraz z rozwojem technologii. Jeśli nawet jedna z osób, jedna z tych dziewczyn albo jeden z tych chłopaków zada sobie pytanie, a może by tak odłożyć telefon, a może by tak nie wypić tego energetyka, może by tak nie wyjść na piwo, tylko zrobić coś innego w tym czasie, coś produktywnego, coś pożytecznego dla siebie. To jest dla mnie tak ważne. I to, że mogę tu być, jest też dla mnie takim czasem wytchnienia. Bo słucham tutaj dużo słowa i ja też tego potrzebuję. Ja tutaj nie jestem tylko jako osoba, która gra na basie i mówi świadectwo. Ja też potrzebuję tego słowa i bardzo dużo się uczę. Więc czuję się trochę jak uczestnik. Co jest dla mnie fantastyczne, bo ja nigdy wcześniej nie byłem na żadnym obozie, a w Marylnie jestem po raz drugi, mam nadzieję, nie ostatni. W tej chwili moje marzenie to, żeby urodziły mi się jeszcze dwa zdrowe dzieciaki, bo moja żona w tej chwili jest w ciąży z bliźniakami. To jest ogromne marzenie, żeby te dzieci były zdrowe. I moje marzenie jest takie, żeby nigdy nie musiały otrzeć się o to, o co ja się otarłem. Jeszcze jedno marzenie to takie, że kiedyś będą mogły przyjechać tutaj jako uczestnicy. I mam nadzieję, że uda mi się wychować je tak dobrze, żeby chciały i żeby bawiły się tutaj świetnie, bo to miejsce jest warte naprawdę bardzo dużo. Gdybym miał minutę i miałbym coś przekazać młodemu człowiekowi, to przekazałbym jedną rzecz. Szukaj autorytetów w swoim życiu. Największym autorytetem powinien być dla ciebie Pan Bóg. Powinnaś Boga mieć przede wszystkim przed sobą, ale tutaj na ziemi też są niesamowici ludzie, którzy mogą pomóc ci do tego Boga dotrzeć. To nie muszą być pastorzy, to nie muszą być liderzy w twoim kościele, to mogą być twoi przyjaciele, którzy pokażą ci tą wartościową stronę życia. Odwracaj się plecami do tego, co złe. To czuć, kiedy coś jest złe. To nie jest tak, że człowiek tego nie czuje. Są pewne pokusy, są pewne momenty, kiedy nam się wydaje, a właściwie udajemy, że nie wiemy, że robimy coś złego. Nie, doskonale wiemy. Odwracajcie się od tego, co złe. Szukajcie autorytetów, bo naprawdę bardzo, bardzo istotne są, szczególnie w czasie, kiedy tak naprawdę media nam je całkowicie ośmieszają i odbierają z osób, które chcą przekazać coś ważnego, robią wariatów, jakichś ludzi, którzy kompletnie nie powinni jakiegokolwiek przekazu młodym ludziom wysyłać, tak? Autorytet ma jedną podstawową cechę, mówi prawdę. I na jednym z wykładów tutaj padło takie fantastyczne zdanie, na czym budować swój światopogląd. Światopogląd możesz mieć jakikolwiek, tak? Można, szczególnie w dzisiejszych czasach, można mieć taki światopogląd, że każdy może uznawać się za, nie wiem, drzewo, łasicę, czy chłopak siebie za dziewczynę, a dziewczyna za chłopaka. Ale ten światopogląd powinien być na prawdzie. Bo jeśli jest oparty na prawdzie, to jest oparty na Bogu.